Szczęść Boże wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to zaproszenie, że mogę być z Wami tego wieczoru. Szczególny to wieczór. Jesteśmy już na przedniówku świąt Bożego Narodzenia. No i myślę, tym bardziej warto spotkać się ze świętym Józefem. Najpierw dlatego, że on Was tutaj spotyka, ale także dlatego, że chciałbym podjąć z Wami temat związany z jego życiem, taki bardzo męski temat, i na który mnie naprowadziła dzisiejsza Ewangelia w liturgii, albo zachęciła do tego, by ten temat z Wami podjąć. Bardzo często mówimy i słyszymy o zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Ale jest jeszcze drugie zwiastowanie opisane przez Mateusza. I to jest zwiastowanie świętemu Józefowi. Mateusz to zwiastowanie świętemu Józefowi opisuje z perspektywy Józefa. Czyli można by powiedzieć, że za chwilę to zobaczymy przez pewną propozycję przeczytania tego tekstu. Józef nam opowiada, co się wydarzyło pewnej nocy, kiedy nie mógł zasnąć, kiedy później miał sen, kiedy zerwał się rano po tym, co przeżył w czasie snu. No i to, do czego zmierza całe to spotkanie z Józefem, mianowicie decyzja, którą podejmuje, męska decyzja, która jednak nie jest decyzją, która bierze się z niego samego, wezmę się i zrobię, tylko jest decyzją, którą mógł podjąć absolutnie tylko we współpracy z łaską. Najpierw więc przeczytamy w tej postawie, w której jesteśmy. Jak zobaczymy, dwa razy przeczytamy ten tekst, za drugim razem pewnym zabiegiem redakcyjnym. Przeczytamy to, co napisał Mateusz właśnie o tym zwiastowaniu. Pewnie znany tekst, ale warto sobie to przypomnieć i tak się po męsku wsłuchać w to, co przeżywa ten młody mężczyzna. Pamiętajmy, Józef jest młodym człowiekiem. Mógł mieć 18-20 lat wtedy, bo w tym wieku mężczyźni zakładali rodzinę. Te tradycyjne, czy w tradycji podjęte sugestie, jakoby był leciwym mężczyzną, one miały swoje podteksty związane z podkreśleniem dziewictwa. My tego tematu nie będziemy podejmowali, ale możemy z dużą pewnością albo z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że to, co usłyszymy za chwilę, dotyczy mężczyzny w młodym wieku. Talmud mówi, że kiedy był już dojrzały, w 18-20 roku mógł zakładać własny dom. Talmud to tradycja już po Chrystusie, ale pierwszy, drugi wiek po Chrystusie. Jesteśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, werset od 18 do 25. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Najpierw ważna obserwacja wstępna. Skąd my w ogóle wiemy o tym, co zostało opisane? Skąd o tym wiedział Mateusz? O tak intymnym przeżyciu, osobistym przeżyciu. No zakładamy, że Józefa nie spotkał, Józef mu tego nie opowiedział. Otóż istnieje pewien ślad, o którym warto pamiętać, na który chociażby zwrócił uwagę Benedykt XVI. Mianowicie Mateusz prawdopodobnie zaczerpnął to wydarzenie z pamiętnika rodzinnego Józefa, w którym ktoś z jego najbliższych, a może on sam, zapisywał ważniejsze zdarzenia z historii rodziny. O, taka zachęta również dla nas. By może praktykować podobne pamiętniki rodzinne. Benedykt XVI mówi tak. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z tradycjami rodzinnymi. Współczesna krytyka, krytyczna egzegeza, takie powiązania chciałaby oczywiście uznać za naiwne. Dlaczego jednak nie mogłaby istnieć taka tradycja przechowywana, a jednocześnie teologicznie interpretowana? Bo, i tutaj drugie ważne, druga ważna obserwacja. Mateusz, pisząc tę stronicę, przed chwilą przeczytaną, pod natchnieniem Ducha ją pisze, ma przed oczami otwartą Biblię Starego Prawa, Stary Testament, jak nazywamy, i otwarty pamiętnik rodzinny Józefa. A także on sam, ewangelista, otwarty jest na wspólnotę, do której pisze. Mateusz jest pasterzem konkretnej wspólnoty, dla której spisuje ewangeliczne przesłanie. Ewangeliści, warto o tym pamiętać, bo może nieraz nas to dziwi, dlaczego trzej ewangelisty, zwłaszcza synoptycy, to samo wydarzenie opisują w inny sposób, inne szczegóły przekazują. Ewangeliści opierają się na wydarzeniach, ale nie mają zamiaru przedstawiać faktografii. Nie są kronikopisarzami. Są teologami. To, co jest niezwykle ważne, to nie tylko opowiedzieć, co się wydarzyło w domu. Co mi się wydarzyło w życiu. Dzisiaj newsów mamy bardzo dużo. Jesteśmy globalną wioską i jako świat i głowa boli od info, od newsów, a coraz częściej od fake newsów. Największą sztuką jest zinterpretować wydarzenie. Przeczytać je tak, jak Bóg nam je chce przeczytać. Czyli to, co w tradycji Kościoła nazywamy lectio divina, Boże czytanie. A więc chce Mateusz przeczytać to, co jest w pamiętniku, oczami Boga. Jak to możliwe? Jak ty możesz oczami Boga albo od strony Boga przeczytać wydarzenie, które ma miejsce w twojej rodzinie? Był jeden sposób. Mateusz to opisał, wziął przykład z życia Józefa. My też tego sposobu możemy używać i z niego korzystać. nie tylko otwiera swój pamiętnik, powiedzmy, że taki masz, rodzinny, ale obok tego pamiętnika jest otwarta Biblia. Mateusz czyta to, co się wydarzyło, czy co przeżył Józef w świetle Słowa Bożego. To jest jego lektura. Nie czyta jedynie po ludzku. Dzisiaj Kościół jest bardzo kuszony do tego, aby oczami świata czytać siebie. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Interpretować Kościół z perspektywy tego świata. Z perspektywy tego świata jest instytucją. Z perspektywy Boga jest wspólnotą wierzących, która oczywiście ma postać instytucji zewnętrzną. Ale nie to, co zewnętrzne jest najistotniejsze, ale to, co wewnętrzne. Instytucja rodziny. Mogę patrzeć na moją rodzinę jako splot przypadków. Tak się wydarzyło, tak jest, tak mam. Ale mogę patrzeć na moją rodzinę jako na wydarzenie, jako na wspólnotę konkretną osób, której Bóg chciał. Bóg chciał w tej historii, w której ty uczestniczysz, w tym świecie. Chciał twoją rodzinę. Chciał cię w tej rodzinie. I pomaga ci przeczytać to, co Bóg może uczynić dla ciebie, dla rodziny i dla świata. Ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy mieli oczy skąpane w Bożym Słowie. Dzisiaj mamy poważny problem. Będę czynił dużo ekskursów do współczesności. Pytanie jest, czy Biblia czyta mi gazetę, czy gazeta mi czyta Biblię? To jest poważny dylemat dzisiaj. I niestety obawiam się, że bardzo często jest to drugie, że to gazeta czyta mi Biblię. Jest bardzo niebezpiecznie, kiedy lectio humana, ludzkie czytanie, chcemy narzucić lectio divina, Bożemu czytaniu. Bo wtedy już nie my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, tylko stwarzamy sobie Boga na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Jak zobaczymy, Józef mógł to, co się wydarzyło w jego życiu, zinterpretować po ludzku bardzo szybko i bardzo szybko zamknąć temat. Natomiast tak się nie stało i to, co zapisał nam Mateusz, mówi o tym, że Józef to Boży człowiek, dlatego napisał sprawiedliwy, dikaios. Kim jest dikaios, sprawiedliwy? To ten, który oddaje Bogu to, co się należy Bogu. Sprawiedliwy wobec Boga, czyli mówię, ty masz rację. Ja jestem stworzeniem, ty jesteś twórcą. Ja jestem częścią tej historii, w której istnieję, ale ty jesteś panem historii. Oddaję ci to, co ci się należy. Powiem, wiara mi to podpowiada, boś mnie nigdy nie zawiódł, nigdy nie oszukał, nigdy nie wpuścił maliny, nigdy nie wyprowadził w ślepą uliczkę. Ja ci wierzę. Nie rozumiem często tego, co się dzieje w moim życiu. A jeśli jeszcze słyszę, że to jest twoja wola, tym bardziej nie rozumiem. Ale ja ci wierzę. Jak się modlił pewien Żyd, choćbyś mnie zabił, nie przestanę ci ufać. Pewien paradoks, taka hiobowa modlitwa. I to jest Józef. No bo przejdźmy do faktów. Mateusz redaguje, jak powiedziałem, tę perspektywę, przepraszam, tę stronicę przed chwilą przeczytaną, z perspektywy Józefa. Ma przed sobą jego pamiętnik i możemy sobie teraz pozwolić na pewien zabieg redakcyjny. Spróbujmy jeszcze raz przeczytać ten tekst, idziemy już teraz w konkrety. By spotkać się z Józefem wierzącym. Coś się dzieje w jego życiu, czego po ludzku nie da się absolutnie zrozumieć, wytłumaczyć. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Ludzkie współrzędne tutaj nie wystarczą. Ludzka logika mu podpowiada, że to wszystko, co się dzieje, to jeden wielki dramat. Już za chwilę może żałować tego, że podjął decyzję, by być z Miriam. Decyzję, żeby być z Miriam. To jest ludzka logika. Ale istnieje jeszcze druga logika. Dla wierzącego istnieje jeszcze logika Boża. U Izajasza to mówi. Izajasz 55. Moje myśli nie są waszymi myślami. Wasze drogi nie są moimi drogami. I to nie tak dlatego, nie dlatego tak jest, jakoby Bóg chciał zarobić zawsze nam na opak. Tylko że to, co jest zamysłem Boga, nas kompletnie przerasta. To tak jakby kropla chciała pomieścić ocean. Kropla nie pomieści oceanu. Ocean pomieści kroplę. I teraz albo się tej oceanicznej tajemnicy powierzę, albo nie. Dokonajmy więc tej parafrazy, zabiegu redakcyjnego. Józef nam opowiada, co się wydarzyło. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po moich zaślubinach z matką Jego Maryją, wpierw nim zamieszkaliśmy razem, moja małżonka znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jestem człowiekiem sprawiedliwym, nie chciałem narazić jej na zniesławienie, dlatego zamierzałem oddalić ją potajemnie. Gdy powziąłem tę myśl, oto anioł pański ukazał mi się we śnie i rzekł mi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, uczyniłem tak, jak mi polecił anioł pański. Wziąłem swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżałem się do niej, aż porodziła syna, któremu nadałem imię Jezus. Jesteśmy niewątpliwie, mówię to do ludzi wierzących, jesteśmy świadkami nocy wiary Józefa. Głęboka noc. Nie tylko w sensie astronomicznym. W sensie psychicznym i duchowym. Józef jest w nocy. I w nocy ma podjąć postanowienie co do Maryi. To znaczy w ciemnościach, kiedy nic nie widzisz. Nie jesteś w stanie zobaczyć. Umysł twój nie może przeniknąć niczego. Józef nie jest do końca pewny siebie i swojej decyzji. Ponieważ po ludzku rzecz biorąc, tu by można było dużo na ten temat mówić, żadne rozwiązanie nie było w tej sytuacji idealne. Także to, które on chciał powziąć. Tak czy inaczej, Maryja byłaby w tarapatach. Tak czy inaczej, Maryja byłaby śmiertelnie zagrożona. Co najmniej wyrzucona na próg z domu, pokazywane całe życie palcami, kim jest, to w najlepszym wypadku, w cudzysłowie. W najgorszym jest kamienowana, a z nią także Józef mógł być ukamienowany. Księga Powtórzonego Prawa to mówi. Co to oznacza? Spróbuj pomyśleć o tym, kładziesz się spać z czymś, co jest nie do rozwiązania. Pamiętam, jak mój brat, który ma 8 dzieci, wtedy jeszcze były dorastające, kładzie się spać w dzień, w którym się dowiedział, że stracił pracę. Był jedynym żywicielem rodziny. Opowiadał mi swój lęk. Opowiadał mi, co się z nim działo, myśląc o tym, że on ma na utrzymaniu rodzinę i nie ma środków do życia, nie ma pracy. Niepodobne analogiczne sytuacje, które wy możecie przywołać z swojego życia, pomogą choć trochę wejść w lęk, który przeżywa Józef. Ten człowiek, który jeszcze parę miesięcy wcześniej był cały szczęśliwy. Pokochał kobietę, której możemy powiedzieć, była święta, była piękna, była cała piękna. A więc kładzie się spać z targającymi go wątpliwościami. Tyle tylko, że tekst mówi, że rano budzi się przekonany. Usłyszał od Boga to, co go przekonało. Czyli coś się w nocy ważnego wydarzyło, coś, co sprawiło, że wątpliwości odeszły, zniknęły cudownie, jak nieuleczalna choroba. Budzi się pewny tego, co ma zrobić, ponieważ wierzy, że usłyszał to, czego chce Bóg. Dlatego budzi się pewny. Pewny tego, że usłyszał to, czego chce Bóg. Jest człowiek sprawiedliwy. Bo możesz się budzić pewny tego, czego chce Bóg i dalej być w lęku. No Boże, nie dam rady. Wybacz, ale nie da się. On wierzy, że Bóg posłał mu swoje słowo, dał światło. On nie tylko wierzy Bogu, że jest słowny, że słowa dotrzyma. Choć rozum krzyczy, że to niedorzeczne, no bo bądźmy w sytuacji tego mężczyzny. Ale tak rodzi się niezachwiana wiara, nie inaczej. Nie wiesz, jak stopę postawić, bo jest ciemna dolina, grunt niepewny. Każdy krok to możliwość przewrócenia się. Niezachwiana wiara, mówi nam Józef, rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. List do Rzymian 10:17. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa, Słowo Boga. Tak się rodzi wiara, nie inaczej. I on wierzy, że Słowo Boga stanie się ciałem. To znaczy, że stanie się tak, jak mu Bóg powiedział. Jest w opowiadaniu zapisanym przez Mateusza jedno zdanie, które stanowi dla nas główny snop światła. Bądźmy uważni. Myśmy zbyt pobieżni, zbyt banalnie nie słuchali, nie czytali tego tekstu. Od razu poprowadzę was do tego zdania, jak do tego snopa światła, ponieważ ono nam rozświetli, co wydarzyło się w noc wiary tego skromnego cieśli. Stało się dla niego jasne, wyjaśnione. Bo on kiedy ze swoim życiem stanął w świetle tego słowa, które za chwilę przeczytamy, on wiedział, co ma czynić dalej. Idźmy do serca opowiadania. Tam jest to pulsujące centrum przeczytanego tekstu. Chodzi o wersety 22 i 23. Pewnie po przeczytaniu będziecie mieli sporo pytań. Gdzie tu jest dla niego światło w tym konkretnym, nocnym zmaganiu się? Mianowicie, czytamy. A stało się to wszystko, czyta Józef. aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Wszystko, co wydarzyło się wcześniej w życiu Józefa i wszystko, co jeszcze się wydarzy, potrafi odczytać dzięki tym słowom anioła. Otóż możemy przypuszczać, że wielokrotnie czytał te słowa. Był człowiekiem sprawiedliwym, był człowiekiem Tory, był człowiekiem Pisma. Ile razy wyście czytali te słowa? Ile razy otwieraliście na tej samej stronicy Biblię? Tylko temat jest w tym, że on kiedy teraz czyta te słowa, on sobie uświadamia, że stoi jak przed lustrem. I że te słowa nie tylko mają jakiś wymiar historyczny, nie dotyczą tylko kogoś. My kiedy z wiarą mamy w taki sposób do czynienia, to kiedy jeszcze możemy mówić ogólnie, ale on sobie uświadamia, że ten werset dotyczy jego. To, co się dzieje w jego życiu, jest opowiedziane w tym wersecie. I teraz albo on w to uwierzy, że to dotyczy jego i tego, czego Bóg od niego chce, to jest zawarte w tym wersecie, albo przejdzie na tym obojętnie. Powie zbyt trudne, nie dzisiejsze, nie dotyczy mnie. Dlaczego o tym mówię? Bo taka pokusa będzie nam zawsze towarzyszała w czytaniu Biblii. Jaka? Abstrakcyjne czytanie. To jest takie czytanie Biblii, w którym ty czytasz, możesz nawet się zagłębiać, ale to nie dotyczy mnie. Abstrahuję od twojego życia. O, to jest abstrakcyjna wiara. Czyli z jednej strony czytam Biblię, może nawet regularnie i codziennie, ale nigdy nie wychodzę poza własne myśli. To znaczy nie pozwalam, aby Biblia zewangelizowała moje myślenie. On nigdy wcześniej w ten sposób nie czytał tych słów, jak czyta tej nocy. Właśnie to, co się dzieje w jego życiu, między nim a Miriam, pozwala mu odczytać, jak nigdy dotąd, rzeczywisty sens Bożych słów u Izajasza. Czyli zauważcie, w wierze jest tak, że niejednokrotnie Słowo Boże pomaga ci przeczytać to, co się dzieje w twoim życiu. I tak ma Józef. Ale jest też odwrotnie. To, co się dzieje w jego życiu, pomaga mu przeczytać to słowo. Właśnie dlatego, że to, co się w jego życiu dzieje, wypisz, wymaluj, czyta na tej stronicy. Czyli w życiu naszym jest tak, jeśli czytamy Biblię, jeśli tak jak Józef jesteśmy zanurzeni w słowie, a uważam, że to nie jest luksus, to jest konieczność w naszym życiu. Kochani, chrześcijanin, który nie otwiera Biblii, nie czyta Biblii, jest zagrożony. Jest zagrożony. Bo my zawsze coś czytamy, zawsze czegoś słuchamy. Jak jedna z definicji filozoficznej człowieka mówi, człowiek jest tym, co słyszy. Człowiek jest tym, czego słucha. Słuchanie nas definiuje. Pytanie jest, czego ja słucham? Jakim słowom się powierzam? I tu jest temat czytania Biblii, a jednocześnie takiego czytania, które sprawia, że w pewnym momencie ty już jak gąbka nasiąknięty słowem, słowo jest w tobie, z kim przestajesz, takim się stajesz, zaczynasz zauważać, że także wydarzenia twojego życia pomagają ci zrozumieć to, co czytałeś w Biblii. I to, co załóżmy rano przeczytałeś, bo chciałeś się pomodlić słowem i czego kompletnie nie rozumiesz, wieczorem w świetle wydarzeń tego, co się wydarzyło, co się stało w twoim życiu, zaczynasz rozumieć, co ci Bóg powiedział. Teraz zaczynam rozumieć. Łapię. Zaczynam kumać. Rozumiemy? To jest przeżywanie wiary w świetle słowa. I tego nas uczy Józef. Ale rozpocznijmy od początku. Krok w krok idźmy z Józefem, tak jakbyśmy przemierzali drogę wiary, po której prowadzi go i wychowuje, na której wychowuje go Bóg. To znaczy zobaczmy, jak rodzi się i jak dojrzewa człowiek głęboko wierzący. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem w piewni zamieszkali razem, znalazła się brzemienną. Zatrzymajmy się tutaj. Tu są pewnie mężczyźni żonaci. Pewnego dnia spotykasz żonę swoją i zaczynasz zauważać, że ona jest w ciąży. I wiesz, że ta ciąża nie pochodzi od twojego spotkania z nią. To jest sytuacja Józefa. Józef nie jest jedynie zaręczony. Józef już jest mężem Maryi. Warto to wyjaśnić. W tradycji Izraela za mąż pójście, czy wejście w związek małżeński z kobietą, miało dwie części. Pierwsza się już odbyła. Druga była dopełnieniem, wprowadzeniem żony do domu męża i skonsumowaniem małżeństwa. Istniało jeszcze coś, o czym warto pamiętać, że już po tej pierwszej części zaślubin, to był kontrakt, de facto stawali się mężem, żoną, tak iż gdyby zmarła Miriam, Józef jest wdowcem, wedle prawa. Już po pierwszej części mieli prawo współżyć, ale związki niejednokrotnie decydowały się na życie w czystości, aż nastąpiła druga część tego kontraktu, nazwijmy, małżeńskiego. Czyli spotyka swoją żonę w ciąży. To jest dosyć logiczne do wytłumaczenia. My wiemy, że Miriam po zwiastowaniu idzie w górę. 3 miesiące jest u swojej cioci. Do tego trzeba dodać co najmniej dobrych, może miesiąc. Tam i z powrotem droga piesza. Są 4 miesiące, jak jej nie widzi. I nagle ją spotyka i widzi zarysy brzemienności u Maryi. Wiemy, że dalsze słowa w tekście mówią, że Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef to wie? Nie wie. A nawet jeśli byś wiedział, twoja żona poczęła za sprawą Ducha Świętego. Jesteśmy w realu. Jesteśmy w konkretnym świecie. Jesteśmy w konkretnej rzeczywistości. My bardzo często ten tekst czytamy oddechy do dechy, na jednym oddechu. Nie? Ale ile się naprzeżywał Józef w międzyczasie, zanim ją wziął do siebie? I co się stało? Że on uwierzył w to, co się wydarzyło, a o czym my mówimy także za sprawą Ducha Świętego. Nie od razu dochodzi się do prawdy wiary. I nie samemu się dochodzi. Nawet wtedy, gdy jest się tak subtelnym duchowo, tak wsłuchanym w Boga, tak sprawiedliwym jak Józef. Zatrzymajmy się więc przy tych słowach, aby pobyć z Józefem, który widzi Maryję w ciąży i nie wie, co się stało. Nie rozumie, co się stało. Pewnie nie umiał się z tym pogodzić, bo to go upokarzało jako mężczyznę. To są pierwsze myśli, jakie ci do głowy przychodzą. No. I sama myśl o tym, że jego małżonka mogłaby go zdradzić, wywołuje w nim cierpienie nie do opisania. Jako ksiądz ogólnie mogę powiedzieć, czasami towarzyszę w sytuacjach małżeństwa, w których doszło do zdrady. I mogę powiedzieć, ile cierpienia jestem świadkiem, jakiego cierpienia, czy to ze strony kobiety, czy to ze strony mężczyzny. Jakie upokorzenie, jakie doświadczenie bólu. Te sytuacje mi tylko pomagają choć trochę być przy Józefie w tym momencie. Z pewnością znał Maryję jako osobę szlachetną, uczciwą, krystalicznie czystą. Ale na początku właśnie ten fakt staje się powodem jeszcze większego cierpienia. Czyli co? Musiał walczyć ze złymi myślami. Ale na podstawie tego, czego miał uznać, że to są złe myśli? Jak mógłbym ją o coś posądzać? Ale widzę ją brzemienną. Był na granicy zwątpienia w jej niewinność. I o tym mówią wielcy ojcowie Kościoła. I bardzo mi blisko do ich myślenia. Absolutnie dopuszczam, że Józef był na granicy zwątpienia. Justyn, Chryzostom, Ambroży, Augustyn dopuszczali hipotezę, że Józef przez moment wręcz zwątpił w Maryję. Jedno jest pewne, walczył z tą myślą, bo wydawała mu się szaleńcza. Na jakiej podstawie miałby bowiem zwątpić w niewinność swej narzeczonej? Jeden z teologów, mariologów rozważa. Tu jest słowo narzeczone, ale już sobie to wytłumaczyliśmy, co oznacza narzeczony w tamtym języku. Czyżby miał dać wiarę myśli o tym, że uległa chwili słabości? Już sama taka myśl wydawała się Józefowi grzechem. Prędzej uwierzyłby temu, że kto twierdziłby, że Jordan zmienił swój bieg, albo że góry Hermonu zapadły się pod ziemię. Ale gdy udało mu się na chwilę zwalczyć tę grzeszną myśl, nacierała inna. Przecież był za nią odpowiedzialny. Po zawarciu związku miał ją chronić. To była jego odpowiedzialność. Odpowiadał przed rodziną za małżonkę. I co? Rozumiecie? No nie mamy żadnych podań, że Józef się wybrał razem z Maryją. Zakładamy, że 4 miesiące jej nie widzi. Jak mogłem do tego dopuścić? Jak mogłem pozwolić na to, by poszła sama w góry? Zawsze były niebezpieczne takie pielgrzymki. Zawsze. I różne rzeczy mogły się po drodze wydarzyć. Dlaczego nie byłem z nią? Dlaczego ją nie ochroniłem? Jakie to męskie pytania. Dlaczego jej nie obroniłem? Gdzie ja byłem? Pewien biblista tak opisuje to, co się działo z Józefem. Nocami w chwilach jakby zawieszonych poza czasem, kiedy nie wiadomo, czy to jeszcze jawa, czy już sen, Józef usiłował wyrwać się z kłębowiska myśli. Dobrze znał Maryję. Wydawało mu się zupełnie niemożliwe, żeby mogła popełnić cudzołóstwo. Niepodobieństwem było również, żeby skłamała mu, mówiąc, że nie znała dotąd żadnego mężczyzny, a jednak była w ciąży. Pomimo tego niepodważalnego dowodu Józef opierał się powracającym nieustannie falom podejrzeń, chroniąc się zawałem usypanym ze swojego głębokiego przekonania. Jego prawa dusza rozpoznawała w sercu Maryi niewinność sprzed grzechu pierworodnego. Ile razy walczyliśmy ze złymi myślami i baliśmy się, że jeśli im się poddamy, zrujnujemy jakąś relację, jakąś więź. Nie będziemy już potrafili na tę osobę patrzeć, z nią rozmawiać. A co dopiero być? Ale od Mateusza wiemy, że najważniejsza myśl, z którą chodził, i to jest niesamowite u Józefa, dotyczyła nie jego, tylko Maryi. To znaczy, dotyczyła jej bezpieczeństwa. To jest niesamowite. Cierpisz, czujesz się upokorzony, nie wiesz, jak rozumieć tą sytuację, a potrafisz nie myśleć o sobie, a cały czas myśli o Miriam. Jak jej teraz pomóc? Jak ją uchronić? Oto co znaczy, że był człowiekiem sprawiedliwym. Swoimi ludzkimi myślami, nawet najbardziej prawymi, nie mógł nic więcej wskórać. To wszystko go przerastało. Z pewnością się modlił, szukał światła. Teraz potrzebuje pomocy z wysoka. Wiemy od anioła, że kładł się spać z lękiem, bo skoro mówi nie bój się, lęk musiał być potworny. Lęk potrafi cię tak paraliżować, że nie możesz zasnąć. Być może Józef czuł, jak oblewa go pot od czubka głowy aż po ostatni palec u nogi. Powziął decyzję. To znaczy, by ją ochronić, muszę ją w ukryciu oddalić. Józef wiedział, już powiedzieliśmy wcześniej, to nie było idealne rozwiązanie. Nie gwarantowało do końca bezpieczeństwa Maryi. Ale to pokazuje, ile my możemy z siebie. No nie mógł więcej, nie mógł. Cała jego ludzka szlachetność nie mogła więcej, mógł tylko tyle. Są granice. Możesz tyle i nie możesz więcej. Dotykasz granic. Gdy powziąłem tę myśl, oto anioł pański ukazał mi się we śnie i rzekł mi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Kiedy Bóg chce zwiastować człowiekowi coś bardzo ważnego, zawsze rozpoczyna od nie bój się. To jest charakterystyczne w Biblii. Bo istnieje takie rozróżnienie i chcę na to zwrócić uwagę. My czasami mylimy pojęcia, czym jest lęk, a czym jest bojaźń Boża. Lęk to jest strach, który rodzi się z poczucia zagrożenia. Lęk może nam insynuować zagrożenie, czyli nie ma, a lękamy się. Może nam wyolbrzymiać zagrożenie i może nas także ostrzegać przed faktycznym zagrożeniem. Ale kiedy stoisz przed tajemnicą, właśnie możesz być kuszony do lęku, bo nie możesz tego ogarnąć, nie możesz zrozumieć, nie możesz przeliczyć, skontrolować, nie możesz wytłumaczyć. Jest drugie rozwiązanie. Powierzyć się tajemnicy. I tym jest bojaźń Boża. Powierzam się tajemnicy. Boże, nie rozumie. Naprawdę nie rozumie. Kompletnie Cię nie rozumie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie wiem, dlaczego to wszystko się stało. Ale ja Ci nie przestaję wierzyć. To jest bojaźń Boża. Która wcale nie oznacza, że lęk ginie. Ale bojaźń Boża przekracza lęk. To zrobił Józef. I kiedy anioł mówi, nie bój się, daje Józefowi zupełnie nowe spojrzenie na sytuację. Od strony Boga. Niemożliwe jest, aby Józef sam z siebie mógł tak popatrzeć na sytuację. Widzenie rzeczy zmienia się radykalnie. Józef dostrzega, że to, co przeżywa, a co po ludzku wydaje się koszmarem, kryje w sobie odwieczne plany Boże. Uświadamia sobie, że w jego życiu dzieje się coś, o czym czytał w Torze u proroków, mówiłem o tym wcześniej, i w historii cieśli z Nazaretu ma miejsce to ufania. Objawia mu się Bóg ze swoją wolą w tym wydarzeniu. Po ludzku wygląda on jak koszmar. Do tej pory wszystko wydawało się czarną, hiobową historią. Ale teraz może powtórzyć jego słowa, Hioba to zbyt cudowny. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia. Obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Hiob 2,42. Ujrzał nie oznacza, że pojął. Nie da się pojąć. Można jedynie uwierzyć. Czyli Józefowi objawia się Bóg ze swoimi zamiarami, których nie rozumie i którego całkowicie przerastają. Bo słyszy, z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. No co możesz z tego zrozumieć? No nic. Czy mógł cokolwiek zrozumieć? Ale usłyszał Duch Święty. A jego obecność w wydarzeniu potwierdza Boże działanie, którego on nie pojmuje. Ducha Świętego się nie pojmuje. Za Duchem Świętym się postępuje. Ducha Świętego się nie rozumie. W Ducha Świętego się wierzy. I anioł mówi dalej. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zwróćmy uwagę. Do tej pory słyszał słowa wsparcia, pocieszenia i objawienia. A teraz słyszy polecenie. Nadasz imię Jezus. Nadać imię oznacza poznać osobę. To jest coś więcej niż tylko zewnętrzny fakt. Poznaje, kim jest dziecko. Bóg mu to obiecuje przez anioła. Poznasz. Poznasz, kim jest ten, który począł się pod serce Miriam. Poznasz. Ale na razie wszystko jest w obietnicy. Ale obietnica się zaczyna spełniać dopiero wtedy, kiedy ty w nią wejdziesz. Nie inaczej, jak z Abrahamem. Józef to Abraham Nowego Testamentu. Masz wejść w obietnicę Boga, a wszystko dookoła ci mówi, to niemożliwe. No głupi jesteś. Po co wyruszać z tej ziemi, skoro masz tu wszystko? A możesz jeszcze iść do ziemi, o której nic nie wiesz, czy ona w ogóle istnieje? Jedyną racją, dla której robisz to, co robisz, jest to, że tego chce Bóg. W wierze najważniejsze pytanie to nie jest pytanie dlaczego. Masz do Niego prawo. Jezus na krzyżu też wypowiedział. Ale jeśli w swojej wierze zatrzymasz się na pytaniach dlaczego, będą ci się mnożyły jak piasek nad brzegiem morza. Najważniejsze pytanie w wierze to jest pytanie kto? Kto to mówi? Jeśli tym, kto to mówi, jesteś ty, Bóg, Bóg, który mnie nigdy nie oszukał, którego nie pojmuję, nie rozumie, jesteś dla mnie tajemnicą, ale jeśli tym, który to mówi, jest Bóg, idę, wchodzę w to. I to robi Józef. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Puentuje. Po co te słowa? Kapitalna intuicja, analiza mojego wielkiego mistrza, przyjaciela naszego tutaj Centrum Formacji w Krakowie, ojciec Innocenzo Gargano, który mówi tak. Spróbujmy wyobrazić sobie Józefa. Poci się, z lęku zasnąć nie może, wreszcie zasypia, ma sen, śni mu się anioł, który mówi do niego te słowa, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Budzisz się rano i co? Hurra! Spotkałem anioła. Wszystko mi wyjaśnił. Idę po Miriam, prowadzę ją do mojego domu. Ironizuje, by powiedzieć, on się budzi i pyta, czy to, co ja na śnie usłyszałem, jest z Boga, czy to są moje urojenia? Czy ja sobie sam wyśniłem anioła, czy on rzeczywiście do mnie przyszedł? I co robi Józef? Genialny to jest u Mateusza. To są właśnie te słowa. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Izajasza konkretnie. Czyli co robi Józef? Bierze do ręki Biblię. I odpowiedzi na swoje pytania szuka w Biblii. Dotyka tego wersetu i ten werset, to słowo, o czym rozpoczynałem o czym mówiłem na początku, staje się dla niego jak skała. To wszystko się wydarzyło. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadasz imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I tu jest wiara. Uwierzył, że Bóg mu przeczytał to wydarzenie, bo to, co pisze w Biblii, to już nie są jego urojenia. Musi tylko wiarą, mocną wiarą powiązać wersety z Biblii z wersetami własnego życia. Jeśli pójdziecie do Jezusa z Nazaretu, Brandstettera, kapitalnie to opisał. Ile ten człowiek się nazmagał, ile on się nawalczył, jak on pytał, jak on błagał, jak on się męczył. Jest taki piękny moment. Brandstetter to jest nawrócony Żyd, my wiemy, chrześcijan już nieżyjący, wielki i poeta, i powieściopisarz, poemat, wspaniały człowiek, wspaniałych poematów. On mówi, Józef bierze do ręki Biblię, czyta, modli się, walczy, czyta, modli się, walczy. I nagle, to jest pewna pewien obraz, te wersety zaczynają wirować przed nim. I jakby przyjmują postać anioła. I zaczyna kojarzyć to, co się wydarzyło w jego życiu, z tym, co mówi anioł, a co pochodzi bezpośrednio z Biblii. I kiedy tak przeczytał to wydarzenie życia w świetle słowa, wstał i uczynił to, co mu powiedział anioł. Wziął swoją małżonkę do siebie. Na czym polega męstwo Józefa? Nie tylko na tym, że co mi tam? Cokolwiek by się nie stało, kocham Miriam, mam na tyle odwagi i sił, by pójść pod prąd temu wszystkiemu, biorę ją do siebie do domu. Nie wystarczy. On nie tylko bierze ją do domu dlatego, że jest mężny po ludzku, ale jest mężny po Bożemu, jest mężem Bożym. On bierze ją do swojego domu i wierzy, że to wszystko ma głęboki sens i że w tym kryje się Boża wola i Boży plan zbawienia. Robić coś, bo musisz, nawet z odwagą ludzką, pokaże innym, że umie, to jest jedno. Ale zrobić coś z tą odwagą, ale z głęboką świadomością, że tego chce Bóg, to jest prawdziwe męskie. I on to przeczytał. Tak odczytał i to uczynił. Na czym jego męskość jeszcze będzie polegała, w znaczeniu tylko ludzkim, ale Bożym, że całe życie będzie żył obok tajemnicy. I będzie godził się na to, że żyje pod jednym dachem z osobą piękną, którą kochał, jak cudownie o tym pisze w swoim dokumencie o świętym Józefie, chociażby Wojtyła, Jan Paweł II. Pozostając dalej w relacji pięknej, także tej ludzkiej z Maryją, ale żyjąc w czystości, i tu nie chodzi tylko o czystość fizyczną, ale z sercem niepodzielnym. On wie, że jej serce należy całkowicie do Niego, do Boga. I że On w tej miłości bosko-ludzkiej uczestniczy. Jest jedynym swego rodzaju ojcem. Na różny sposób próbują nazwać Józefa i łamią głowy, jak go nazwać. Jedyny w porządku Bożym ojciec, odpowiedzialny już nie tylko za to, że przyjął Maryję z jej tajemnicą pod dach, ale do końca swoich dni w tej tajemnicy uczestniczy. Pojawia się po cichu i znika po cichu. Nie wiem, jak umarł, kiedy umarł i jak wiemy, nie wypowiada ani jednego słowa. Można być małomównym i bardzo męskim. Można niewiele mówić i być rzeczywiście mężem. Święty Józefie, módl się za nami. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
Mamy taki zwyczaj zadawania pytań.
Jeśli macie jeszcze czas i siłę,
to jestem. Trzy pytania dzisiaj, dobrze?
Trzy pytania. Już przygotowane.
No, nie wiem, czy przygotowane.
Aha, będą z sali, tak?
Czy... Tak, tak,
a, rozumiem.
Szczęść Boże, przeksiędza, mam takie pytanie, jak iść za przykładem świętego Józefa w dzisiejszym świecie jako młody człowiek i pomimo tego, iż nie jest się w związku, jak świadczyć o świętym Józefie wśród młodzieży, wśród kolegów, koleżanek z klasy i czy te szykany, które często doświadczamy jako wierzący, są w pewien sposób uświadamiające nam to, że jednak wiemy, co chcemy, tylko że nie umiemy tego do końca wyrazić. Dziękuję.
Pierwsza informacja, którą mamy w Biblii o Józefie, to jest, że był człowiekiem. Od razu czytamy, był człowiekiem sprawiedliwym. Ale pierwsze, co mnie zatrzymuje, zachwyca, był człowiekiem. To jest pierwsze. Bądź sobą, wierząc w godność człowieczeństwa. Dzisiaj człowieczeństwo jest w kryzysie. Poważnie. Zanim jeszcze wyjdziemy na półkę wiary. Człowieczeństwo jest w poważnym kryzysie. Teolodzy mówią, że Bóg stał się człowiekiem, ponieważ człowiek przestał przypominać człowieka. Człowieczeństwo było w kryzysie. Mógł inaczej nas bawić. A przyszedł, by nam objawić piękno człowieczeństwa. Nazywany jest najpiękniejszy synów ludzkich. I to jest pierwsze. I takim był Józef. Był człowiekiem, ale sprawiedliwym, czyli miał konkretne kryterium tego człowieczeństwa. Dzisiaj znowu Jan Paweł II by nam powiedział w Ecclesia in Europa, że jeden z poważniejszych kryzysów dzisiejszej Europy to jest kryzys antropologii bez Boga. I ono się kończy czym? Milczącą apostazją. To także jego określenie. To nie chodzi o tego trzaskanie drzwiami i wychodzenie publiczne z kościoła. Ale chodzi o taką apostazję, w której ty uważasz, ja sobie człowieczeństwo zbuduję bez niego. Mnie Bóg nie jest potrzebny. A ty żyjesz po Bożemu i zaczynasz pokazywać ludziom, świat się śmieje, pokazuje palcami. Wierzysz w to, że Bóg może cię uczynić do końca ludzkim? Rób swoje. Czytaj słowo. Komunikuj się z Nim. Sakramenty, Eucharystia. Rób swoje. Przychodzi moment, kiedy zaczynają inni widzieć. Będzie to konfrontowało twoje człowieczeństwo i będą pytali, dlaczego on taki jest? Dlaczego on się nie zmienia? Pewna piosenkarka, była u nas też na rekolekcjach, mówi, że kiedy była na studiach, ona bardzo relacyjna, ale na pewne imprezy nigdy nie wychodziła. Koleżanki się z niej śmiały, dziwaczka, wyśmiewali. Nie wiem, ile czasu minęło. Mówiła, przyszły noce, kiedy te dziewczyny przychodziły do niej płakały i się zwierzały. Człowieczeństwo jest człowieczeństwem. Może być obśmiane, może być kwestionowane. Mogą ci powiedzieć, że jesteś nie dzisiejszy, że księża na księżyc, jak to nam mówią, prawda? Okej. Ja tak kocham ziemię, że się na księżyc nie wybieram. Bardzo kocham ziemię. Ale nie zmienisz tego. Natomiast wpatruj się w Jezusa. To, co mnie fascynuje w tym tekście, nie wiem, czy się na to zwrócili uwagę, my mówiliśmy, że będzie o Józefie. A jak się tak zaczyna? Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Czyli Mateusz nam mówi, tu chodzi o Jezusa. On jest w centrum. Miej go w centrum, zostaw resztę. Nacierpimy się nieraz. Być może dzisiaj nachodzą takie czasy, w których być chrześcijaninem to dla pewnych środowisk już jest obciach. Nie? Być księdzem to już nawet nie gadać. Bądź sobą. Wierzysz w wartości? Idź za nim. To jest kryterium twojego życia. Nie, po pierwsze, nie oddzielając się od ludzi, bo Syn Boży stał się człowiekiem, zamieszkał wśród nas, więc chrześcijanin nie jest uciekinierem, nie jest izolatorem. Natomiast jednocześnie, będąc wśród ludzi, bądź sobą. To jest istota. I będziesz sobą ewangelizował. Na tym moc polega. Ewangelia żywa. Dla wielu ludzi pozostaniemy jedyną Ewangelią, którą w życiu przeczytają. Jak powiedział Cencini, ma rację, że mamy dzisiaj w społeczeństwie wielu specjalistów w wielu dziedzinach, którzy jednocześnie są analfabetami życia wewnętrznego. Nie znają podstawowego alfabetu życia, swojego życia wewnętrznego. Absolutnie rozumiem twoje pytanie, znaczy tej konfrontacji dzisiaj, z jakiej będzie, ale być może tak będzie.
Ktoś z sali jeszcze? Drugie pytanie. Czekajcie, z sali.
W zasadzie moje pytanie było, ja mam na imię Jurek. W zasadzie moje pytanie było na tego, czy ksiądz podziela taką historię, że faktycznie osobom wierzącym jest łatwiej. No ale z tej wypowiedzi na te pytanie młodego kolegi wyszło na to, że chyba mamy łatwiej. Tylko jak dojść do tych osób, które mają trudniej, czyli de facto osoby niewierzące, albo te osoby, które wychodzą z kościoła, albo te osoby, które faktycznie tak hura optymistycznie patrzą na tym, o, przyszła wolność, mamy skrobankę, mamy aborcję, mamy in vitro, wszystko jest świetnie, kurczę, nie? No i teraz faktycznie do tych osób warto by dojść, żeby faktycznie one wiedziały, że one po prostu błądzą. I teraz chodzi o drogi, jakie można by było stwarzać, żeby do tych osób dojść, prawda? Bo to jest chyba duży problem.
Bardzo ważne pytanie, bo ono dotyczy czegoś, czego chyba, czego nie, za bardzo nie potrafimy. Czego się dopiero uczymy. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Przez lata systemu my chyba będziemy mniej więcej z tego samego, z tej samej epoki. Pamiętamy czasy systemu, kiedy wszyscy lgnęli do kościoła. Wierzący, niewierzący. To był jedyny parasol, pod którym oddech wolności istniał jakiś. A potem się ten kościół zaczął, że tak powiem, opróżniać częściowo. I teraz jesteśmy w nowej sytuacji. Ludzie nie wchodzą, tylko wychodzą z kościoła. I tutaj dla mnie taką ikoną, co robić, jest Jezus idący z uczniami do Emaus. To jest ikona kościoła w sytuacji, kiedy spotykamy się z tymi, którzy odchodzą. Co robi Jezus? Idzie razem z nimi. On wie, że idą w kompletnie odwrotnym kierunku. Idzie razem z nimi. Idą do jakiegoś Emaus. Czyli Jezus zmartwychwstał w Jerozolimie, a oni idą na stypę do Emaus. Zamiast świętować, kompletnie pomylili kierunki. I Jezus wie o tym. Ale pierwsze, co robi, jest z nimi. Nie z tym, z tymi racjami, które ich wyprowadzają z Jerozolimy, ale jest z nimi. Słucha. To jest drugi moment. Słucha ich. Być może bardzo wielu odchodzi, bo uważają, jak mówi Tomasz Halik, że sorry, Panie Boże, ale ten personel ziemski nie za bardzo Ci się udał. Są i takie odejścia. Nie dlatego czaskają drzwiami, bo nie wierzą w Pana Boga, ale tak sądzą, że muszą zakontestować, bo z takim personelem nie da się żyć. Nie? On mówi, że więcej wierzących spotkał w podziemnym kościele w Czechach, zateizowany kraj, niż wtedy, kiedy wyszedł na zewnątrz. Różne mogą być powody tych, którzy odchodzą. Te hard powody, jak Pan wymienił, moralne i tak dalej, których nie da się pogodzić z Ewangelią i z nauką. To jest jeszcze wersja, opcja dosyć uczciwa. Jeśli ktoś mówi, ja się z tym nie zgadzam, ja mam swoje poglądy, biorę zabawki, idę gdzie indziej. Ale mamy sytuację ludzi praktykujących i niewierzących. Nie tylko problem wierzących i niepraktykujących. Mamy także problem ludzi praktykujących i niewierzących. Jednym i drugim trzeba towarzyszyć. Jezus ich słucha. I co się dzieje w pewnym momencie? No, kluczowe było to, że mu pozwolili iść z nim. Ich słucha, słucha, słucha. W pewnym momencie nawet taką jazdę robią na niego, na Jezusa, go chcieli upokorzyć. Nie? Ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co tam się działo w Jerozolimie. No, skąd ty się wziąłeś? Ty? Gdzie ty żyjesz? Nie? A Jezus jest jedynym, który wie. To jest to odwrócenie znaczeń dzisiaj. Jest odwrócenie znaczy. My dzisiaj funkcjonujemy w świecie odwróconych porządków. Chcą ewangelizować Jezusa. My ci wszystko powiemy, co się tam wydarzyło, co się stało. Oni mają głowę pełną pism, tylko nie potrafią przeczytać wydarzeń. Słucha ich, słucha, słucha i potem ich konfrontuje. Kiedy? Kiedy już go słuchają, kiedy się już wyżołądkowali, wygadali, wyrzucili żołądź, wyrzucili to wszystko, co im nie pozwalało zostać w Jerozolimie. I wtedy Jezus mówi i nie boi się konfrontacji. Tam jest bardzo mocne słowo. Tam my czytamy o leniwego serca, a tam jest twardogłowi. Nie? Twardogłowi, nie? Gdzie wy macie w ogóle głowę, myślenie, serca? I zaczyna im wyjaśniać. A oni go słuchają. I tak im wyjaśnia, tak im towarzyszy dalej, tak ich w świetle prawdy, słowa, tak co z Józefem było, czyta wydarzenia, że kiedy już ma iść dalej, nie, zostań z nami. Zostań, z wieczór, tę referę, prawda. Tak naprawdę chcieli go dalej słuchać. Jest pytanie, czy my dzisiaj to potrafimy. Ja się sam siebie pytam, żeby było jasne. Ja cały czas, od lat wielu, tu w Krakowie 26, posługuję w centrum, do którego ludzie przyjeżdżają. To nie oznacza, że przyjeżdżają sami wierzący. Przyjeżdżają też poszukujący, ale przyjeżdżają. Już chcą Cię słuchać. Siedzą, to jest ten moment, kiedy zaczynają słuchać Jezusa. Ale jak wytrzymać? Jak pomóc? Jak doprowadzić do tego, by zaczął słuchać. Do tanga trzeba dwojga, jasne. Zawsze trzeba w dwie strony współpracy. Ale jest coś do odrobienia. Mamy pewne zadanie do odrobienia. Nie? Bo Jezus mógł skoczyć na nich od razu. Nie? Gdzie wy idziecie? Kim wy jesteście? Tacy z was uczniowie? Nie? Ja tu zmartwychwstaję w Jerozolimie, a wy do jakiegoś Emaus? Ja myślę, żeby go od razu spławili, Jezusa. Pokusa dzisiaj obrażania się, atakowania od razu, bo się boimy, że jak nie zabierzemy głosu i tego jasno nie wypowiemy, to może my im schlebiamy. Trzeba umieć wytrzymać napięcie, trzeba umieć dać odpowiedź w swoim czasie, ale trzeba pewnej etapowości też. I być może wielu będzie takich, którzy się uprą i pójdą do Emaus do końca. Nie wiemy. Mamy, to jest ważne pytanie, które Pan zadał. Jak towarzyszyć odchodzącym? Jestem przekonany, że wy więcej takich ludzi spotykaliście niż ja. W pracy, w różnych sytuacjach życia. Na was patrzą, jakbyście z księżyca spadli. Pewna kobieta mi mówiła, proszę ojca, ja co roku to kombinuję z tymi rekolekcjami. Mamy na przełomie roku ośmiodniowe ćwiczenia ignacjańskie, mamy też lekcje dywina ośmiodniowe. No i zawsze w kole pytają w pracy, nie? A ty gdzie Sylwestra? A ty gdzie na Sylwestra? No więc ja zawsze coś tam wymyślam, mówię, dziadę, bo jak ja bym powiedziała, że ja na rekolekcję jadę 8 dni w ciszy, na pustyni, nie, to by pomyśleli, że może trzeba ci pomóc, nie? Może nie wiem, chłopaka nie może sobie znaleźć na Sylwestra, może ci jakoś zorganizujemy ten czas, jakoś razem damy radę, nie? No. Ale pewnego razu mówi, raz się odważyłam, bo koleżanka mnie pyta, wiesz co, powiem ci, na rekolekcję jadę. I mówię, ja zdębiałam, bo ona patrzy na mnie i mówi, wiesz co, zazdroszczę ci. Ja też bym chciała pojechać. Nie? Ona była zdumiona reakcją tej koleżanki. Fasadowość to jest jedna rzecz, ale co się za tą fasadą często kryje, kiedy już udaje nam się rozmawiać ze sobą, dlaczego te pretensje, dlaczego to żale, dlaczego to czaskanie drzwiami, to odchodzenie. To jest duże zadanie dzisiaj dla nas. Jak towarzyszyć odchodzącym? Pytajnik.
Dobra, to trzecie pytanie z sali, ale Andrzej, musisz się tutaj do nas. Jeszcze jedno miało być.
Ja mam takie dłuższe pytanie, bo ostatnio spotkałem się z taką opinią wyrażoną przez jednego zacnego duchownego o tym, że świętego Józefa nie możemy naśladować, a mówienie o tym, no, z uwagi na to, że on jest tak niezwykły i tak wyjątkowy, a mówienie o tym, że powinniśmy to robić, to jest przesadny teizm, który może doprowadzić do ateizmu. I zastanawiam się, jak to ugryźć, bo ja mam przekonanie, że jest wręcz przeciwnie, że święty Józef, przynajmniej nic Kościół nie mówi o tym, żeby był niepokalanie poczęty, czy żeby był w niebo wzięty, czy żeby był w jakikolwiek sposób na pewno łaską przygotowany do niezwykłego zadania, które miał, ale ja mam przekonanie, że każdy z nas jest przygotowany do tego zadania, przed którym Pan Bóg nas stawia. Nie wiem, jak to ugryźć.
Ja zacznę znowu od myśli Tomasza Halika, bo wydaje mi się, że ma świętą rację. Ja go lubię czytać, bo on pochodzi z kraju ateistycznego. Najbardziej zateizowany kraj, Czechy. Z różnych powodów w Europie. I on mówi, słuchajcie, nam nie grozi ateizm. Od tego zacznę. Myślę, że tym bardziej teizm. Nam grozi apateizm dzisiaj. To jest prawdziwy problem. Apateizm. To jest taka obojętność. Taka apatia. Takie ciepłe kluski. Taka bezwyrazowość. Śpi, kochany, śpi. To najbardziej dzisiaj zżera chrześcijaństwo. Letnia temperatura. W kościołach, na plebaniach, w seminariach, w domach rodzinnych. To najbardziej zżera. I to jest prawdziwe tsunami, ja uważam, które dzisiaj potrafi zmieść wiele pokoleń. Benedykt XVI to do młodych powiedział we Freiburgu. Wróg chrześcijaństwa nie jest na zewnątrz, jest wewnątrz. Letni chrześcijanie. Tak zakończę. I święci są po to, jak mówi pięknie przy beatyfikacji Kuskównej, Karoliny, Także po to, by nas zawstydzać. Ale co to znaczy? Nie zachowaj. Tylko taki wstyd, jaki Ignacy przeżył. On się tak zawstydził, że Pan Bóg dla niego tyle, a on tak mało, że pyta, co ja bym mógł więcej jeszcze źle zrobić. Patrzysz na Józefa i chce ci się żyć. No. Patrzysz na niektórych Józefów i ci się nie chce żyć. No. Nie mogę tak żyć, że się drugiemu przy mnie nie chce żyć. Spotkać takiego księdza, przy którym się nie chce żyć, to jest masakra. Ale tak może być. Święci nam nie zagrażają. Nie, na pewno nas do ateizmu nie poprowadzą. Ja nie wiem, co miał na myśli, chcę tu dyskutować z tym. Ja dyskutuję z tą myślą. Nie? Że od tego są święci. A co znaczy naśladować? Bo to jest też bardzo ważne. Nie kopiować. Nie ma, Józef nie jest matrycą. Naśladować oznacza inspirować się nim. Ty masz pozostać sobą. Ale być może Józef, on cię przywołuje do porządku w twojej męskości. A może cię przywołuje do porządku i konfrontuje cię z wiarą. A może konfrontuje cię z odpowiedzialnością. To, co mnie zawsze zachwyca, i zauważcie, że wszystko, co słyszy Józef, w nocy słyszy, w śnie. To jest niesamowite. I za każdym razem wstał i zrobił. To jest Józef. Nie, on zawsze konfrontuje pod tym względem. Nie?